Generalnie to jest kwestia taka, że mamy się zajmować tym, co się nazywa. No i myślę, że z tą nazwą jesteście jakoś osłuchani. Tak? Czasem nauką społeczną Kościoła, czasem doktryną społeczną Kościoła, czasem katolicką nauką społeczną. Każda z tych nazw oznacza coś trochę innego, ale zawsze chodzi o to samo. To znaczy, że jeżeli patrzymy na wiarę chrześcijańską, to wiara nie jest sprawą prywatną w przypadku chrześcijaństwa. Można sobie wyobrazić takie religie, gdzie wiara jest sprawą prywatną. I w związku z tym człowiek jakby rozlicza się ze swojego stosunku do Boga, bóstwa przed sobą samym, ale to, co robi w swoim życiu i jego relacje z innymi, to jest jakby poza jego religią. Być może buddyzm do niedawna był taki, dopóki go Matka Teresa z Kalkuty nie zmieniła. Natomiast chrześcijaństwo nie jest sprawą prywatną jako wiara. To znaczy, gdy chodzi o decyzję, czyli o to, że jestem chrześcijaninem, że wierzę w Boga, to jest zawsze decyzja indywidualna. Nie jest to coś, co, w czym jakby inni mogliby nas zastąpić. Tak? Ale kiedy podejmujemy tę decyzję, to ona ma potem społeczne konsekwencje. I gdzieś powinna określać także nasze relacje z ludźmi, począwszy od jakoś najbliższych, poprzez to wszystko, co związane ze środowiskiem pracy, gdzie większość z nas spędza, jeśli odliczyć czas snu, to większą część życia. Jak również to wszystko, co dotyczy gdzieś tego, na co dzisiaj ludzie są bardzo uczuleni, jak uwrażliwieni, to znaczy stosunku do świata, do środowiska naturalnego. I teraz bardzo często się tak zdarza, że powiedzmy człowiek jest jakby wewnętrznie jest człowiekiem wierzącym i jest przekonany, że jest głęboko wierzący, to znaczy, że więź z Panem Bogiem ma jakoś bardzo taką pogłębioną, ale może się okazać, że inni ludzie wcale o nim tak nie myślą i tego nie postrzegają. Bo z życia codziennego, właśnie z tego, jak się zachowuje, często także jak myśli, nie wynika to, że jest przeniknięty Ewangelią. Ja pamiętam, jak wtedy byłem jeszcze młodym księdzem, ale jak skończył się komunizm i były wybory bodaj w 1993 roku, ja miałem sporo różnych znajomych, także studentów, którzy byli w różnych ruchach religijnych i kiedy rozmawialiśmy po wyborach, to okazało się, że ich decyzje o to, jakie programy popierać, zupełnie nie były związane z ich wiarą. To znaczy były oparte na jakichś takich subiektywnych odczuciach, na co się człowiekowi w danym momencie wydaje. I wtedy dotarło do mnie to, że w latach komunizmu tak było, że katolickiej nauki społecznej naprawdę nie można było uczyć. W związku z tym, gdzieś już w tych 80. latach, dość powszechne były różne ruchy religijne, ale nastawione na indywidualną pobożność. A to wszystko, co dotyczyło tego, co robimy po wyjściu z kościoła, już było tam jako formacja nieobecna. To później właściwie wszystkie te ruchy uzupełniły ten fragment formacji. Teraz, jeżeli patrzymy na to nauczanie społeczne Kościoła, czyli mamy przekonanie, że człowiek jest odpowiedzialny za ten świat zewnętrzny, za relacje z ludźmi, za relacje ze stworzeniem i że to jest kwestia tego, że to wynika z wiary. To, co jest skarbem Kościoła katolickiego, to jest fakt, że ta refleksja jest systematyczna. Jakieś początki takiej systematycznej refleksji odnajdziemy już jakby poza Pismem Świętym, w pismach pierwszych ojców Kościoła. To znaczy, jak kiedy myślimy na przykład o tym, czy człowiek bogaty może się zbawić. Czy w którym momencie, czyli w którym momencie jest tak, że pieniądze, które mam, nie należą do mnie. Łącznie z tym, że niektórzy ojcowie mówili, że część pieniędzy, które uczciwie się zarobiło, jest ukradziona. Dlatego, że powinno się nimi dzielić z innymi ludźmi. Więc to jest coś, co od samego początku funkcjonowania Kościoła ma miejsce, ale taka systematyczna refleksja w znaczeniu nauki bierze się od papieża Leona XIII i za taki pierwszy dokument w zakresie katolickiej nauki społecznej uważamy taką encyklikę Rerum Novarum. Ona była o tyle specyficznym tekstem, że to jest czas, kiedy głosi się marksizm. I marksizm jako pewną filozofię, ideologię społeczną, która mówi, co trzeba zrobić, jak trzeba zmienić świat. I chrześcijanie, także chrześcijańscy robotnicy, którzy nie byli na to przygotowani. W związku z tym tutaj mamy te pierwszą taką systematyczną refleksję na temat tego, jak, co Kościół ma jakby zamiast marksizmu, jakie jest lekarstwo. To jest encyklika wydana 15 maja 1891 roku. Ta data jest o tyle istotna, że istnieje zwyczaj taki, że encykliki społeczne wydaje się w jakieś rocznice tej daty. Czyli na przykład jest Quadragesimus Annus 40-lecie. Znana encyklika Centesimus Annus na 100-lecie. Więc wiemy, że wiara ma również to przełożenie na życie społeczne, że dysponujemy tutaj systematyczną nauką Kościoła, systematyczną refleksją. Niektórzy mówią, że katolicka nauka społeczna to jest najlepiej chroniony sekret Kościoła. To znaczy wszyscy wiedzą, że ona jest, ale nikt nie wie, na czym polega. Więc będziemy próbowali to rozjaśnić. I teraz, jeżeli patrzymy na to, gdzie nauka społeczna Kościoła jest formułowana, to tutaj pokazywałem jedną z encyklik. I encykliki to jest taki, powiedzmy, najwyższe w hierarchii dokumenty, w których ta nauka społeczna Kościoła jest formułowana. I od papieża Leona XIII jest tak, że papieże wydają takie dokumenty, o których wiemy, że to są encykliki społeczne. Czyli, że one nie dotyczą na przykład sakramentu Eucharystii, nie dotyczą tego, jak się spowiadać, czy jak się modlić, tylko dotyczą pewnych zagadnień życia społecznego. Teraz można czytać te teksty, ale Kościół nam przygotował także taką książkę, która się nazywa Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Ona jest jakby streszczeniem. Nie trzeba się tutaj przerażać w tym sensie, że połowa tej grubości to jest rzeczywiście to kompendium, a połowa to są indeksy, czyli jak się poruszać, co pozwala korzystać z tej książki również w ten sposób, że mamy jakieś hasło, które nas interesuje, jakiś problem, patrzymy, czy w indeksie przypadkiem ten problem jest i odsyła nas do konkretnego miejsca w tej książce. Również w podobny sposób można się poruszać po katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie powiedzmy są te same zagadnienia także wyjaśniane, tylko nieco krócej, bo katechizm jest o całej treści wiary chrześcijańskiej, a ten to jest o części. To autorem tego streszczenia jest papieska Rada Justitia et Pax, która się zajmowała w Watykanie zagadnieniami społecznymi. W tym momencie ona została przekształcona w Kongregację Integralnego Rozwoju. To znaczy, że gdzieś to słowo integralny jest w katolickiej nauce społecznej ważne. I teraz, jeśli zajrzymy do tej książki, to ona jest podzielona na poszczególne działy. Te działy pokazują mniej więcej, czym się zajmujemy w katolickiej nauce społecznej. Warto, po pierwsze, można coś takiego nabyć, wypożyczyć, ale również ten tekst w języku polskim jest cały w internecie, na stronie watykańskiej. W związku z tym również z pomocą narzędzi elektronicznych można się po tym tekście poruszać i szukać poszczególnych słów. Teraz jeśli zajrzymy tutaj do tego kompendium, to najpierw jest to zamyślenie Bożej miłości wobec ludzkości. Znaczy zamysł Pana Boga w stosunku do świata i od strony wiary myślę, że to jest podstawowa kwestia, to znaczy to, że chrześcijaństwo to jest uwierzenie w to, że Bóg jest miłością. I że w związku z tym Jego zamiary są zamiarami miłości wobec człowieka. To jest punkt wyjścia. Teraz jest tutaj tłumaczenie, dlaczego Kościół się zajmuje sprawami społecznymi. I kiedy patrzymy na źródła katolickiej nauki społecznej, to jest kwestia tego typu, że jeśli spojrzymy na wszystkie główne spory, które toczą się w dzisiejszej zachodniej cywilizacji, to one, ich źródłem jest pytanie o to, kim jest człowiek. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że na przykład, jeżeli mamy spór dotyczący aborcji, to odpowiedź taka nawet intuicyjnie właściwa będzie zupełnie inna, jeśli ktoś traktuje ludzki embrion tak samo jak zwierzęcy dokładnie. Kiedyś trafiłem na taką panią doktor w Finlandii, która dokonywała eksperymentów na embrionach, także ludzkich, i na pytanie, czy widzi jakąś różnicę między ludzkim a zwierzęcym embrionem, ona powiedziała tak, jak mi ludzki upadnie, to jest mi trochę przykro. Znaczy upadnie, czy się zniszczy. Więc jest tak, że jeżeli w ten sposób patrzymy na człowieka, że nie ma zasadniczej różnicy między zwierzętami czy wyżej rozwiniętymi zwierzętami a człowiekiem, to odpowiedzi, co jest dobre dla człowieka, będą inne niż w momencie, kiedy patrzymy na Biblię i na człowieka jako na tego, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jako jedyne stworzenie. I w związku z tym, kiedy pytamy o to, co jest dobre dla człowieka, to pytamy, wychodząc od tego podobieństwa do Boga. I w związku z tym, jeśli gdzieś w jakieś spory się wdajemy, to warto chwilę się zatrzymać i zobaczyć, czy nie jest tak, że trzeba zacząć od czegoś bardziej podstawowego, bo jak się do tego bardziej, do tej bardziej podstawowej rzeczy dociera, to okazuje się, że łatwiej z ludźmi o porozumienie. W tym sensie, że wszyscy jesteśmy stworzeni przez Pana Boga na obraz i podobieństwo i w związku z tym, jak człowiek jakby zaczyna właściwie używać rozumu, to dochodzi do mniej więcej tych samych rzeczy. Ktoś mi opowiadał ostatnio, myślę, że to jest dobry przykład, gdzie akurat do nauczyciela biologii zgłosiła się jakaś kobieta, która mówiła o tym, że ona jest weganką, no i w związku z tym nie je nawet jajek, bo może być tak, że z tego jajka kurczak mógłby się wykluć. I ona nie dopuszcza do takiej możliwości, że mogłaby przerwać to życie kurczaka. No i ten nauczyciel biologii mówi, no świetnie, to znaczy, że jesteś przeciwko aborcji. Bardzo się cieszę. On mówi, jak to? No wiesz, bo jak ty to życie kurczaka chronisz, no to może życie człowieka też. Ona mówi, nigdy nie pomyślała. No? Więc gdzieś jest to pytanie o to, kim jest człowiek, i o tym będzie nasze następne spotkanie. Tak? Ale to jest to fundamentalne pytanie. I teraz, jak szukamy odpowiedzi na to pytanie o to, kim jest człowiek, od tego zależy także to, jak rozumiemy nauczanie społeczne Kościoła. Tutaj od początku, czyli od Leona XIII, było jasne, że katolicka nauka społeczna jest częścią refleksji teologicznej, czyli że najpierw bierzemy Pismo Święte do ręki, nie? I potem patrzymy, co z tego, co jest w Piśmie Świętym zapisane, wynika, jak zaczynamy te zasady stosować. Papież Jan XXIII, który to jest papież Soboru Watykańskiego II, szukając porozumienia ze światem, stwierdził, że właściwie katolicka nauka społeczna to jest filozofia społeczna. Co to znaczy? Na czym polega tutaj zmiana? Że w filozofii korzystamy z naszego rozumu wyłącznie. Czyli, że człowiek zaczyna się zastanawiać i myśli, co jest w stanie zrozumieć, ale siłą naturalnego rozumu, na temat po pierwsze człowieka. I w związku z tym, znaczy to jest o tyle dobre podejście, że jeśli my jesteśmy w stanie to zrozumieć bez pomocy wiary, to drugi człowiek, który nie podziela naszej wiary, też jest w stanie to zrozumieć. Jesteśmy w stanie mu to wytłumaczyć, bo to wszystko jest po prostu racjonalne. I jeśli tak jest, no to łatwiej jest nam przekazywać tę wizję człowieka i wizję świata. Jan Paweł II zastanawiał się nad tym głęboko i stwierdził, że jednak trzeba koniecznie rozpatrywać katolicką naukę społeczną jako część teologii. Specyficzną część teologii, ale że musimy wyjść od objawienia, żeby dojść do odpowiedzi, które jakoś są zgodne z naszą wiarą, tak? I gdzie trzeba pamiętać o tym, że objawienie jest tym jakby źródłem też pewnej nauki. To znaczy, nasz rozum jest omylny. Tak? I w związku z tym jest tak, że jeżeli mamy nauczanie, które jest zawarte w Biblii, czy nauczanie Kościoła i to, co nam się wydaje, nawet w sposób czysto racjonalny, jeśli jedno do drugiego pasuje, świetnie. Możemy powiedzieć, że Pan Bóg stworzył świat i nasz rozum i Pan Bóg nam objawił Biblię, w związku z tym jedno do drugiego pasuje. Ale jak się okaże, że nie pasuje, to pytanie jest, no, czy to jest tak, że Pan Bóg się pomylił, jak nam Biblię przekazywał, czy też jest tak, że ja się pomyliłem, jak myślałem, jak się zastanawiałem. W takich najprostszych kwestiach, no, nawet powiedzmy, jak bierzemy pod uwagę przekazanie dotyczące nie zabijaj, czy przekazanie dotyczące czystości, tak? Że człowiekowi różne rzeczy mogą się wydawać, ale ma ten punkt trwały. Więc sięgamy po Pismo Święte i teraz dalej w katolickiej nauce społecznej istotne jest to używanie rozumu. Do tego stopnia, że jeżeli tu będziemy rozmawiać, to jakby będziemy rozmawiać przede wszystkim na gruncie teologii, ale równocześnie jakby próbując wyposażyć was w takie argumenty, których możecie używać w świecie zewnętrznym, Tak? Czyli powiedzmy, jak lekarz pójdzie do szpitala i chce rozmawiać z kolegami czy koleżankami, to nie zawsze może powiedzieć, tak? Powołać się na wiarę katolicką. Tak? Ale to nie oznacza, że nie ma nic do powiedzenia w danej sprawie, tylko musi to powiedzieć innym językiem. I stąd w katolickiej nauce społecznej, kiedy się tłumaczę to światu, to staramy się możliwie najmniej używać argumentów teologicznych. To jest ta specyfika, że możliwie najwięcej tych racjonalnych argumentów, ale mając świadomość, że nie wszystko się przełoży na te argumenty racjonalne. I w związku z tym, żeby mieć pełną wizję, to musimy znać tę bazę teologiczną. Ale jeśli powiedzmy, ktoś idzie do parlamentu i o czymś opowiada, o jakichś rozwiązaniach, to powiedzenie tam, że on mówi o tym dlatego, że jest katolikiem, niekoniecznie spotka się dzisiaj z dużym aplauzem. I teraz w katolickiej nauce społecznej mamy coś, co się nazywa metodą katolickiej nauki społecznej. To jest jeden z sylogizmów Arystotelesa, czyli sposobów wyciągania wniosków. To są trzy słowa, które jest bardzo łatwo zapamiętać: widzieć, oceniać, działać. Widzieć, co to znaczy? To, że jeżeli chcemy mieć zdanie na temat jakiegoś problemu społecznego, to najpierw musimy wiedzieć, jaki to problem. I w związku z tym trzeba go, jakby jakiś element świata trzeba zrozumieć. I do tego, żeby to zrozumieć, w katolickiej nauce społecznej używamy jakby wszystkich takich narzędzi, które związane są z metodologią różnych nauk. Czyli, że na przykład mamy kryzys demograficzny w Polsce. Jeśli chcemy coś powiedzieć na ten temat od strony etyki czy moralności, to najpierw musimy wiedzieć, skąd się ten kryzys bierze, na czym on polega. Bo jest tak, że inaczej będziemy to czy oceniać, czy szukać innych środków zaradczych, jeśli się okaże, że gdzieś tam wyczytałem na przykład, że w Nowym Jorku jest 3 miliony celibatariuszy mieszka. To znaczy, że gdybyśmy stwierdzili, że ludzie się nie rodzą dlatego, że w ogóle ludzie nie wchodzą w związki stałe, no to inaczej wtedy będziemy to i oceniać, i właśnie szukać tych środków zaradczych, niż okaże się na przykład, że dzieci nie ma, nie wiem, z powodu biedy, z powodu niepłodności, jakiejś takiej jako społecznego zjawiska, nie indywidualnego. Więc to jest ten element, żeby zobaczyć, czyli zrozumieć, posługując się wszystkimi instrumentami nauk, które są w danym momencie potrzebne do zrozumienia tego zjawiska. I teraz tu zawsze trzeba być ostrożnym o tyle, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli religia mówi, jest jeden Bóg, to mówi to na zawsze. To znaczy, możemy być pewni, że za 100 czy 1000 lat Kościół nie będzie mówił, że się pomylił, nie? Bo chodziło o to, że tak naprawdę jest ich kilku. Nie? Ale jeżeli nauka mówi, nie? Że Ziemia jest płaska albo wklęsła, to były teorie naukowe, to po jakimś czasie to odwołuje. I wszyscy, którzy zajmują się nauką, co wiedzą? Po pierwsze, to jest bardzo ważna rzecz, mianowicie, że zakładają, że świat jest racjonalnie zorganizowany. Czyli w świecie jest jakiś porządek, bo tylko wtedy można cokolwiek badać, jeśli to jest zjawisko uporządkowane, a my nie rozumiemy, na czym ten porządek polega. To nas bezpośrednio odsyła tak naprawdę do aktu stworzenia, ale to już jest element wiary religijnej. Ale każdy ateista, który zajmuje się nauką, zakłada, że świat jest uporządkowany i że on jest w stanie to jakoś zrozumieć. I teraz druga rzecz, zakłada, że to, co nauka ustala, nie jest ostateczne. Czyli w przyszłości nauka będzie mówić, czy może mówić coś innego. Dla mnie osobiście jest tak, że u Jana XXIII był taki bardzo tekst, jakoś bardzo mnie motywujący. Pisałem kiedyś artykuł na temat właśnie kryzysu demograficznego. Kiedy Jan XXIII pisał na temat tego kryzysu demograficznego w 60-tych latach, to w demografii była obowiązująca teoria, przez amerykańskich profesorów wylansowana, przeludnienia. Łącznie z takim hasłem bomby demograficznej. Co powodowało, że wtedy właśnie uruchomiono wszystkie programy antynatalistyczne. Że jeśli ktoś z Państwa mógł widzieć, jak było gdzieś tam w internecie takie wystąpienie młodej dziewczyny, która mówiła, że wszyscy wyginiemy, jeśli nie zaczniemy jeść dzieci. Chodzi o to, że to była teoria w latach 60. naukowa. Że wszyscy wyginiemy, jeśli natychmiast nie zaczniemy ograniczać przyrostu. I to dotyczyło popularyzacji i wprowadzenia do programów również ONZ-u, zarówno sterylizacji, antykoncepcji i aborcji. I teraz Jan XXIII, kiedy o tym pisze, pisze takie zdanie, które przytoczę z pamięci, że w nauce mówi się, że, i tam streszcza to w jednym czy dwóch zdaniach, i potem pisze, ale nie wydaje się to przekonujące. I teraz to jest fantastyczne zdanie w encyklice papieskiej, ponieważ my wiemy mniej więcej 20 lat później, że wszystkie te teorie były fałszywe i mało tego, że fałszywe naukowo, to że za nimi stał plan polityczny, to znaczy one zostały wymyślone i rozpropagowane w oparciu o tak zwany raport Kissingera, który mówił, że tylko wtedy, kiedy ograniczy się populację w ubogich krajach, Amerykanie utrzymają swoją pozycję geopolityczną w świecie. I wszystkie teorie naukowe były podporządkowane tej tezie politycznej. Dzięki temu, że papież napisał, że nauka nie zawsze jest przekonująca, nie musiał potem się wstydzić, kiedy się okazało, że te naukowe teorie były zmyślone. To jest skrajny przykład, dlatego że kiedy myślimy o rozwoju nauki, to nie chodzi o to, że one są zmyślone, tylko że one są niedokładne, czyli opisują po części jakieś zjawisko, a potem się okazuje, że jest jeszcze druga część tego zjawiska, jak się ją też zrozumie, to teoria już nie pasuje. I trzeba zmienić teorię. Także myślę, że jeśli Państwo mają dzieci w wieku szkolnym i pomyślą o tym, czego się uczyli, nawet na przykład z fizyki, będąc w szkole podstawowej i czego się dzisiaj uczy dziecko, to okaże się, że to nie jest to samo. I teraz mówię o pewnej ostrożności, to znaczy, że korzystamy z nauki, bo zakładamy, że człowiek dąży do prawdy i że nauka dąży do poznania świata prawdziwego. Ale pamiętamy o tym, że jakby w samym paradygmacie nauki jest to, że to nie są zdania ostateczne. Bo inaczej żaden rozwój nauki byłby niemożliwy. I teraz to jest ten element widzieć, że staramy się zrozumieć zjawisko. Potem jest drugi element ocenić. Czyli czy to, co się dzieje, już wiem, co się dzieje, czy to jest dobre, czy złe. I ewentualnie, jakie elementy w tym są dobre, a jakie są złe. Żeby to ocenić, to trzeba mieć pewne kryterium, które pozwoli nam to oceniać. I teraz tymi kryteriami są jakieś wartości absolutne, które czerpiemy z Pisma Świętego, jakieś normy absolutne i coś, co jest specyfiką katolickiej nauki społecznej, to są zasady katolickiej nauki społecznej. To znaczy, jeśli patrzymy na wartości czy normy, to one są jakby w czystej postaci, możemy je znaleźć w Piśmie Świętym czy w katechizmie. Jest nie zabijaj. Tu podam przykład. Jeden z znanych polityków w ostatnim 30-leciu, bo była taka moda, że wszystkie partie polityczne w Polsce mówiły o tym, że one głoszą katolicką naukę społeczną. I teraz to była prawie prawda, w tym sensie, że wszystkie głosiły selektywnie, na pewno pewną część, każda partia inną część katolickiej nauki społecznej, ale w tej pozostałej części swojego programu na przykład propagowały aborcję. I teraz ktoś, kto mówi, że jego program jest oparty na katolickiej nauce społecznej, a jednocześnie narusza tę podstawową normę etyczną, głosi jakąś sprzeczność, której być może nie rozumie, ale mamy te wartości i normy, które służą nam do tego, żeby oceniać to, co dane zjawiska społeczne. I teraz jest kwestia taka, że czerpiemy to z Pisma Świętego i czerpiemy z Pisma Świętego tę antropologię, to znaczy tę wiedzę o człowieku. To jest tutaj o tyle istotne, że z samej wizji człowieka wynikają pewne ogólne zasady, które nazwiemy zasadami katolickiej nauki społecznej. One są efektem wnioskowania. Czyli mówimy, taki jest człowiek, a w związku z tym na zasadzie wnioskowania dochodzimy do pewnych fundamentalnych zasad. One są bardzo ogólne. Jedną, która jest najbardziej podstawowa, ogłoszona w encyklice Quaresimo Anno, to jest zasada pomocniczości. Przypuszczam, że większość z Was słyszała taką nazwę. Łacińska nazwa to jest zasada subsydiarności. O tyle ważna jest ta znajomość, powiedzmy, łacińskiej nazwy, że jak my myślimy o pomocniczości, to nam się to kojarzy z prawdopodobnie, po pierwsze, że prawdopodobnie Kościół głosi konieczność pomagania. A zasada pomocniczości mówi, tak, przewrotnie ją tutaj interpretując, ale poprawnie, po pierwsze nie pomagać. To znaczy, jak dziecko ma pracę domową i jest w stanie zrobić to samo, to nie robić tego za niego. Bo jeśli się robi za dzieci, to się im szkodzi. W związku z tym na to nastawienie, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w świecie, to jakoś, co dzieje się w życiu innych ludzi, także po części, ale jest tak, że oni mają prawo do autonomicznego działania. I powinni sobie radzić w życiu. A Dopiero jeśli widzimy, że sobie nie radzą, to wtedy jest pytanie, jak przychodzić z pomocą. Ale dopiero jak widzimy, że sobie nie radzą. I wtedy też jest z tej zasady pomocniczości wynika pomagać jak najmniej. Czyli powiedzmy temu dziecku być może coś trzeba podpowiedzieć i jak się to podpowie, to on już dalej zrobi samo. W związku z tym nie wolno mu więcej powiedzieć. Niech użyje głowy i niech zrobi samo. Więc to jest jakby pomaganie zgodne z zasadą pomocniczości. Jeśli Państwo spotykają ubogich ludzi, no to jest tak, że jest pytanie, czy mamy jakieś obowiązki wobec nich, ale nie takie obowiązki, żeby wszystkich wziąć na utrzymanie. Tylko, żeby spróbować tak działać, żeby oni nie potrzebowali pomocy. Czyli żeby się usamodzielnili. I w tej zasadzie pomocniczości jest kwestia również taka, że mówi się o takim pomaganiu jakby w ramach wspólnot. Ja podam to na przykładzie. Rodzice z prawa naturalnego mają obowiązek kształcenia dzieci. Jeżeli to potrafią zrobić, to nie należy im przeszkadzać. I ta forma nazywa się szkolnictwem domowym. Jak potrafią sami wykształcić dzieci, to nie przeszkadzać im. I wtedy jakoś, powiedzmy, ten wymiar administracyjny sprawdza, czy oni rzeczywiście sobie radzą co jakiś czas. No ale nie każdy rodzic sobie sam radzi. W związku z tym, co się okazuje, że mogą być jakieś formy stowarzyszania się, to znaczy na przykład grupy rodziców organizują się, łącznie z tym, że mogą założyć szkołę, ale taką tylko dla własnych dzieci. Niech tak robią. Znowu, to nie jest duży procent rodziców, którzy się tak organizują. W związku z tym na przykład powstają jakieś szkoły społeczne, czy szkoły prywatne. Społeczne to znaczy nie nastawione na zysk. Prywatne to znaczy, że to jest działalność zawodowa, zarobkowa. No i znowu się okazuje, że jak tak wszystkie te formy podliczymy, to 10 albo 20% dzieci jest objęta edukacją. No to znaczy, że ktoś musi się zająć tymi 80%. I teraz tak jak to przedstawiam, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj ta pomoc jest jakby przechodzi w takiej hierarchii pionowej, że mamy najpierw rodziców, potem wspólnotę jakąś rodziców, potem może być jakaś wspólnota na przykład gminna, która organizuje coś. W Polsce jest tak, że szkolnictwo podstawowe jest zasadniczo zorganizowane na poziomie gminy, a szkolnictwo średnie najczęściej na poziomie powiatu, bo nie w każdej gminie jest tyle dzieci w określonym wieku i jeszcze jest tak, że już na poziomie szkolnictwa średniego jest zróżnicowanie. Jest kwestia taka, że na przykład szkoły artystyczne na ogół są już organizowane z budżetu państwa. Czyli, że gdyby państwo nie było w tym zakresie aktywne, to w żadnym powiecie nie byłoby szkoły muzycznej. Prawdopodobnie, chyba że prywatne. Więc jest tak, że to jest to przekazywanie tej kompetencji wyżej, ale znowu te wyższe instancje powinny dopiero wtedy wchodzić, jak wiemy, że ta niższa instancja sobie nie radzi. I o tyle wchodzić, ile jest potrzebne, żeby sobie radziła. To jest w takim wielkim skrócie zasada pomocniczości. I teraz zasada pomocniczości mówi nam generalnie, że jeżeli szukamy jakichś rozwiązań, to musimy jakby tą logiką się kierować. Że mamy jakąś odpowiedzialność, ale ona ma uruchamiać aktywność ludzi i ich poczucie odpowiedzialności. Każdy ma korzystać ze swoich talentów i swojej wolności. Jeśli to dobrze robi, to nie należy mu w tym przeszkadzać. Nie należy go wyręczać. To jest ten element, będziemy o tym bardziej szczegółowo mówić, dotyczący oceny. I teraz katolicka nauka społeczna jest nauką praktyczną. To znaczy, że nie chodzi po prostu o to, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali i ewentualnie coś w głowie ułożyli, tylko że jest ten trzeci element działania. Że ja się zastanowiłem, potrafię to ocenić, już wiem, co trzeba zmienić i jak, i się zabieram do roboty. Tam, gdzie to jest w polu mojej odpowiedzialności. Więc między innymi temu będą na przykład to służyć ćwiczenia, które Państwo będą będziecie wykonywać w domu. Dlaczego? No bo jest tak, że człowiek na przykład stara się przejrzeć swoje relacje w pracy, co powinien zmienić. I na przykład, jeśli ma jakieś przełożeństwo w pracy, to może się okazać, że tak, że albo wyręcza pracowników i oni nic nie muszą robić, nie muszą się rozwijać, albo z kolei jest tak, że wymaga od nich, jest tak rygorystyczny, że oni nie są w stanie tego wypełnić. Więc w jedną i w drugą stronę. Ale żeby to zauważyć, no to trzeba się konkretnie zastanowić pod jakimś aspektem, nad tym obszarem dla środowiska pracy. Teraz to jest ten sylogizm, który pokazuje metodę. Widzieć, oceniać i działać. Te obszary, które tutaj w tym kompendium są wymienione, to one dotyczą z jednej strony życia rodzinnego, w tym sensie, że w katolickiej nauce społecznej, to jest jakby przeciwieństwo, mamy dwie filozofie społeczne, które są całkowicie błędne. Jedna nazywa się komunizmem, to znaczy, że wspólnota jakby wchłania całkowicie jednostkę, ją podporządkowuje. I druga to jest indywidualizm, gdzie mówi się, że wszystkie relacje z ludźmi, wszystkie więzi są nieistotne, albo są sztuczne, to znaczy istnieją, pojawiają się tylko za naszą zgodą. To jak ktoś chce, powiedzmy, wziąć kredyt w banku, no to musi się na to zgodzić, podpisać i wie, że go to wiąże. Ale jeżeli jest tak, że mamy starszych rodziców, to sobie jakby nie wybraliśmy starszych rodziców do tego, żeby im pomagać. Oni po prostu są. I ta więź jest niezależna od ludzkiej woli. Nie jest tak, że to są moi rodzice, dlatego że podpisałem z nimi kontrakt. I z tego kontraktu wynikają jakieś obowiązki. Więc jesteśmy pomiędzy indywidualizmem i tą wizją komunistyczną, to nazywamy normalnie personalizmem, czyli że człowiek jest indywidualny, ale ma z natury społeczną, znaczy jest istotą z natury społeczną, to znaczy nie żyje poza więziami z ludźmi. Nikt, to John Donne powiedział, nikt nie jest samotną wyspą. Więc mamy tutaj rodziny jako podstawową komórkę życia społecznego. Na gruncie indywidualizmu zrodzi się takie myślenie, że społeczeństwo jest jakby złożone z jednostek. W wizji katolickiej społeczeństwo składa się z rodzin. Każdy ma swoją rodzinę, ja też. To znaczy mamy więzi z ludźmi, a nie jest tak, że tu spadliśmy z nieba i nikogo nie znamy. I to jest ten pierwszy obszar, o którym myślimy. Jest cały obszar, który związany jest ze środowiskiem pracy, tak? Stosunkiem do pracy, znaczy jaką praca, rolę w życiu człowieka ma pełnić. Od znowu skrajne postacie, gdzie mamy na jednym biegunie lenistwo, że człowiek uważa, że praca hańbi. To było przekonanie starożytnych Greków, że praca jest wyłącznie dla niewolników. I z drugiej strony mamy pracoholizm. To znaczy, że człowiek jest jakby pochłonięty i podporządkowane całe jego życie i cała jego osobowość pewnym zadaniom, które są związane z pracą. Ponoć to jest domena Japończyków dzisiaj, ale chyba nie wyłącznie. Więc to jest ten cały obszar pracy i stosunku do pracy, relacji w środowisku pracy. Jest cały obszar życia ekonomicznego. Znaczy pytanie, po co pieniądz? I tutaj proszę zwrócić uwagę, że kiedy mowa jest o zacheuszu, dlaczego ten kurs się tak nazywa? Dlatego, że nie dlatego, że zacheusz szedł z drzewa. Niektórzy mówią, to jest dowód na teorię ewolucji. Tylko dlatego, że Zacheusz się nawrócił jakby w przestrzeni swojej pracy. Znaczy on stanął przed Panem Jezusem i mówi, byłem złodziejem w pracy. Bo to, co on mówi, to jest dokładnie to, jaki powinien być wyrok sądowy, gdyby sąd orzekał w jego sprawie. I on bez sądu mówi, to ja to zrobię. Przyjmuję. Kradłem i w związku z tym w taki sposób dokonam restytucji. I to jest to nawrócenie na obszarze pracy. W tym obszarze pracy. W związku z tym to jest w tym sensie katolicka nauka społeczna, że on nagle zrozumiał, jak funkcjonował, ocenił to i postanowił to naprawić. Podjął konkretną decyzję. Więc jest obszar życia ekonomicznego, tak, gdzie dzisiaj jak się analizuje, powiedzmy, zachodnią cywilizację, często pada to określenie, że to jest cywilizacja złotego cielca. Pieniądz jest naczelną wartością, gdy chodzi o pewną praktykę życia codziennego. I teraz następnym obszarem, który jest, to jest cały obszar życia politycznego. Wczoraj czytaliśmy w kościołach list arcybiskupa Gądeckiego na temat udziału w wyborach, ale chodzi o to, że to nie jest tak, że arcybiskupowi się tak wydaje i koniecznie chce, żeby bo ma jakąś sympatię do jednej czy drugiej partii, żeby ludzie poszli głosować, tylko takie jest nauczanie kościoła. Że w tym obszarze życia politycznego każdy jest za to odpowiedzialny. W takim adhortacji Jana Pawła II o zaangażowaniu świeckich, to się nazywa Christi Fidelis Laici, jest mowa o tym, że nikt nie może się uchylać od zaangażowania politycznego. Ta polityka jest rozumiana w sposób szeroki, czyli nie chodzi o to, że każdy ma się do partii zapisać, tylko że jest jakiś sposób takiej wspólnej, ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za życie społeczne, za życie wspólnoty i nikt nie jest pasażerem na gapę. Że jedni będą się troszczyć, a inni sobie w tym tramwaju czy autobusie usiądą i liczą, że ich tam dowiosą. To tyle takim tytułem prowadzenia. Patrzę tu na zegarek, jest tak, że jeżeli macie jakieś pytania do tego, czy jakieś do powiedzenia, to teraz jest jeszcze kilka minut czasu na to, żebyśmy to tak ten czas wykorzystali.
Zasadą naszych wykładów wynika, że po konferencji, to jest jakby dość szeroki temat, bo jest cała nauka społeczna kościoła w blokach przedstawiona, będzie możliwość zadawania prelegentom pytań. Oczywiście będziemy prosili, żeby to raczej były pytania niż adresat, powiedziałem, wypowiedzi na temat, szeroki, prawda, i tak dalej. Nie tyle dyskusja w temacie, bo w takich grupach jak Państwo, znaczy ja kochani, jak Pani wiecie, nie da się dyskutować, bo myśmy się wyśledzili o godzin. Pytania tematyczne do fachowca z tematu. Dzisiaj mamy ogólnie na odwiedź społecznego kościoła, potem będą tematyczne spotkania. I dlatego prosił, zachęcam teraz do, jeżeli mam już w tej chwili jakieś pytanie, pierwsze mówię zawsze najtrudniej, Państwo, podnieść do góry. Ale bardzo proszę, konkretne pytanie.